Siostry bracia, gdyby tak chciał poszukać jednego wspólnego jakiegoś słowa, mianownika tej lekcji, którą Pan Bóg daje Kościołowi, to jest to słowo zmaganie, walka. I w pierwszej lekcji i w modlitwie Pana Jezusa zapisane mamy to, że jesteśmy cały czas, dopóki doczesność trwa, wystawieni na walkę, na zmaganie się wewnętrzne, zewnętrzne. Ktoś, kto spodziewałby się chrześcijanina na ziemi idealnego lub takiego skompletowanego, doskonałego kościoła, pewnie jest dużo takich, własnymi tymi oczekiwaniami są jakoś poranieni, zgorszeni, trzymają się z dala. Znaczy, że nie przeczytali Nowego Testamentu, a już na pewno nie przeczytali w tym Nowym Testamencie listu świętego apostoła Pawła do Galatów. To tylko jeden z fragmentów, który dzisiaj Pan Bóg daje Kościołowi, mówiący o tym, jak ta wspólnota, którą tworzymy dzisiaj, funkcjonuje od początku aż do końca. Dopóki nie przyjdzie w pełni Boże Królestwo. Zawsze tak było, jest i będzie. I czasem to jest tak, że ktoś, kto jest podły, szuka tylko argumentu, żeby te swoje podłości wybielić i mówi, tak, patrzcie na tych katolików. Słuchajcie, co z tego Watykanu dociera do nas, nie? A czasem może być ktoś tak naiwny, że spodziewałby się, że to wszystko ma być takie Ludzie czasem tak wobec Pisma Świętego mają, że czytają i za głowy się, no ja nie mogę tego czytać. Ja myślałem, że to będą jakieś święte reguły, a tam jest opisany grzech Dawida z Betrzebą. I zatyka ich. No nie, no właśnie trzeba przejść pewien próg takiej religijnej dojrzałości w Kościele, żeby wiedzieć, jak nas Pan Bóg formuje, czym nas formuje, jakie przykłady nam daje. Nie, nie anielskie przykłady nam daje, tylko właśnie takie z życia wzięte. Nieustanne zmaganie, nieustanna walka. Z tej Łukaszowej redakcji, bo Pan Jezus dzisiaj daje Kościołowi ten fragment, najpierw zwróćmy uwagę na to, co znowu jest problemem dla niejednego dzisiaj, którzy chcą się tak rozpuścić w tej takiej ogólnoświatowej jakiejś new age'owskiej pobożności, że to wszystko jedno. To jest jakiś Bóg, ja się do Niego modlę, tak jak się inni modlą do Niego. Nie, jak się przeczyta ten... jest pierwszy werset 11 rozdziału. To się słyszy wyraźnie. Jeden z uczniów mówi do Zbawiciela, Panie, naucz nas modlić się. Co, oni się do tej pory nie umieli modlić? Nie modlili się? Modlili się. Natomiast chcą się nauczyć modlitwy Chrystusowej. I jeszcze więcej, podpiera to przykładem, Jan też miał szkołę modlitwy. Jan też nauczył swoich uczniów. Więc to nie jest wszystko jedno. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz w tej Ewangelii dzisiejszej. Że relacja z Jezusem sprawia też, że nasza modlitwa jest taka, a nie inna. Że udział w liturgii jest taki, a nie inny. To nas wyróżnia. To jest nasze. Łączące nas z Chrystusem. Upodabniające nas do Niego. A nie tak jak ta atmosfera dzisiejsza świata mówi, wszystko jedno. Każdy tam do tego samego Boga się modli, ale każdy to robi tam inaczej. No nie. Pan Jezus nie odpowiedział na to, przecież to jest wszystko jedno. A co, nie umiecie się modlić psalmami? Co mi głowę zawracasz? Nie odpowiedział tak. To tak dość prymitywny jest ten mój dodatek, który teraz włożyłem w tą homilię. No ale może tak trzeba się zrobić, jak głosić. Nie? Że trzeba tak powiedzieć komuś. Po człowieku, przeczytajże 11 rozdział Łukaszowej Ewangelii i przestań gadać głupoty. Nie? Pan Jezus nie powiedział, że to jest wszystko jedno. Trzeba tak powiedzieć temu światu, który uważa, że to jest wszystko jedno i tym katolikom takim, którym się w głowie też już przewraca. I jak będzie, to będzie. Dobrze w ogóle, że się modlę. Niedobrze. Jeszcze trzeba się modlić tak, jak Jezus nauczył. I potem mamy, siostry bracia, Pan Jezus podaje. Nie? Właśnie to jest ta modlitwa naszej chrześcijańskiej tożsamości. Nie? Zwracamy się do Jezusa, zwracamy się do Boga. Zwracamy się do Boga przez Jezusa. najczęściej tymi słowami, w których ta Łukaszowa redakcja wydobywa trzy rzeczy. Chleb powszedni na każdy dzień, przebaczenie i taka siła, żeby nie ulec pokusie. Jeśli ten ostatni element, nie, Bóg ma sprawić, żebyśmy pokusie nie ulegli, to jest element walki, zmagania z tym, co z zewnątrz przychodzi. O przebaczenie, kiedy prosimy, żeby nam Pan Bóg przebaczył, bo i my przebaczamy, bardzo ważny element wewnętrznego zmagania. Naprawdę to jest tak jak chleb powszedni. To nie wystarczy raz się pomodlić przed bierzmowaniem. Duchu Święty, stąp, żebym już zawsze przebaczał. I potem po prostu, czy ma 30 lat, czy 60, przebaczanie mu idzie mu jak spłatka. Nie? Codziennie się o to modli. Jezus to wpisał w modlitwę, bo to jest tak trudne. Jeśli komuś za łatwo idzie przebaczanie, to musi dobrze sprawdzić, czy na pewno przebacza. Bo skoro Jezus chce, żebyśmy codziennie powtarzali tą prośbę, żeby Bóg nam przebaczył, bo i my przebaczamy, żebyśmy sobie to brali przed oczy, to znaczy, że to jest takie trudne. I myślę, że w takim gronie, jak tu jesteśmy, to każdy z nas wie, jakie to jest trudne. Tak przebaczać. No i jeszcze na moment przejrzyjmy się w tej pierwszej dzisiejszej lekcji. Paweł nie ma żadnych wątpliwości, że skoro mu Chrystus nakazał, musi się udać do Jerozolimy i po 14 latach ewangelizacyjnej misji idzie do Piotra, Jakuba i Jana, uważanych za filary, aby sobie potwierdzić. Objawienie, które dostał od Jezusa, to jedno, a Kościół, który jest, działa i ma swoją stolicę wtedy w Jerozolimie, trochę naciągane to być określenie, ale nazwijmy to chwilowo, że to jest stolica apostolska, udaje się ad limina do progów apostolskich, aby sprawdzić. I sprawdza. Nie będziemy tego wszystkiego rozważać, chcę tylko powiedzieć, że chwilę później, kiedy jest w Antiochii, nie ma żadnych wątpliwości, że ten nieomylny Piotr z Jakubem i z Janem, kiedy przyszedł do Antiochii i zachowuje się, no, tak trochę uogólniając i może spłycając wagę tej sprawy, powiedzieć, zachowuje się niepoważnie. On go tutaj trochę mocniej nazywa. To jest udawanie. To jest jakieś obłudne zachowanie. Piotr jest inny, kiedy nie ma tych, jak to powiedzieć, środowiska jakubowego, ale kiedy przychodzą ci ludzie, mogliby donieść apostołowi Jakubowi do Jerozolimy, że Piotr siada przy stołach z nieobrzezanymi. To pokazuje tylko jakby skalę problemów. Ja nie wszystko chcę wyjaśnić, chcę tylko pokazać pewien mechanizm. Paweł nie ma żadnego wahania. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. I wiadomo, o co chodzi. Wszystko jest jasno, czarno na białym, zapisane. Duch Święty przypieczętował ten list pieczęcią natchnione, bo to jest sposób rozwiązywania trudności w Kościele. Nie można się łapać za głowę, ale się sprzeczają. Właśnie chodzi o to, żeby się modlić o to, żeby się sprzeczali. Żeby jeden drugiego upominał. Żeby jeden, kiedy drugi na to zasłużył, otwarcie powinien powiedzieć stop, sprzeciw. Tak dalej być nie może. Wyjaśnijmy sobie tą sprawę. No i może tylko tyle. Niech nam ta lekcja dzisiaj pokaże, jak wspólnota Kościoła, jak lud Boży na ziemi, którego głową i tą ostateczną instancją jest Chrystus, suwerenem, co papież podkreśla, jest Duch Święty, równocześnie składa się z ludzi. I ponieważ tak to wygląda, że jesteśmy doskonali mocą Bożą i słabi, grzeszni słabością ludzką, to nigdy nie będzie inaczej. Jeszcze raz to powiem, jeśli kogoś Kościół gorszy, to trzeba mu polecić, żeby sobie ze zrozumieniem przeczytał przynajmniej ten jeden list Pawła Apostoła. No i uświadomił sobie, że już jak się ma gorszyć tym, co się dzieje w Kościele, to żeby się już tak na całego zgorszył, że to od pierwszego wieku tak było. I to wtedy może coś tąpnie w nim, bo to wydaje mi się, że to jest taka. Jak se uświadomi, to 20 wieków zawsze jest tak samo. Zawsze jest tak samo. Łaska Boża buduje na naturze, ale ta natura jest krnąbrna, podskakująca, fikająca, wylękniona. Piotr to robi z obawy. To są takie ludzkie gierki. Natomiast ostatecznie wszystko prowadzi to do tego ładu, porządku. Bo Chrystus się posługuje wtedy tam w Antiochii Pawłem, który ma napomnieć papieża. No i robi to. Amen.